Wiecie, post to jest ciekawa rzecz. Doświadczacie tego w ostatnich dniach, że ograniczamy swoje ciała. Od różnych wspaniałości, mniej lub bardziej zdrowych, ale ograniczamy, zgadza się? Ale nie tylko ciało swoje. Ciekaw jestem, czy też coś takiego macie, że i słowa jakieś dobieram bardziej, gdy z kimś rozmawiam, myśli porządkuję. Krótko mówiąc, biorę się za słowa, za czyny, a nie tylko za mój brzuch czy nadmiar jedzenia. To jest post, faktycznie chwila, kiedy łączymy się, zbliżając się do Boga, by bardziej na Niego być otwartymi. Nie? Także dla mnie to wielki zaszczyt. Dziękuję, bracie pastorze, za zaproszenie tu do waszego grona, że właśnie w chwilach postu, kiedy serca są nakierowane na Boga, mogę być razem z wami. Może się wyświetlić to hasło, tam wiodące takie, że Słowo Boże, jeszcze nie, Słowo Boże, pamiętacie, jakie jest hasło? Słowo Boże jest. Zgadza się? Wczoraj było Słowo Boże jest. Mało, ziarnem, więcej tu was było wczoraj. Ziarnem, a ziarno daje plon. W Bożych rękach tym bardziej, prawda? A dzisiaj wiecie, jakie będzie rozwinięcie? Że Słowo Boże jest. Kropka. Wystarczy wam? Słuchajcie, nie sposób jest w ciągu paru, dziesięciu minut czy paru godzin powiedzieć, czym jest Słowo Boże dla ciebie, dla mnie. Kilka rzeczy dzisiaj. A teraz to, co tam się przed wami z tyłu wyświetliło, taka ciekawostka. Pytanie wam chciałbym zadać, kochani, dzisiaj. Dlaczego powinniśmy poważnie traktować Słowo Boże? Pomyśl chwileczkę, dlaczego poważnie powinienem traktować Boże Słowo? Na pewno jakąś odpowiedź masz. Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że mogę ufać bezgranicznie Jego autorowi. Zgadza się? Amen powiemy. A to jeszcze dalej mnie prowadzi, że nie muszę polegać na ludziach, którzy są zmienni, nie zawsze szczerzy, nie zawsze oddani, ale nie taki jest nasz Pan. A więc mogę bezgranicznie polegać na Jego Słowu. I ciekawostka jest, słuchajcie, taka, że jak dalej pokażemy następny slajd, to ta myśl pojawia się w jednym z psalmów. Akurat w psalmie, który poprzedza psalm 119. Ale tak sobie coś wam pokażę. Zobaczcie, co nam jest napisane. Środek Biblii to jest właśnie to miejsce, ta myśl, że jest coś lepszego niż polegać na ludziach. Widzicie, ile jest rozdziałów przed psalmem 118, ile rozdziałów po psalmie 118? Najkrótszy psalm, który chwali Pana, chwalcie Pana wszystkie narody, i łaska, wierność, te piękne słowa, a potem nasz kochany psalm 119, najdłuższy w Biblii, najkrótszy, najdłuższy, a tu w środku 118. Ale co znaczy to 1188 się tutaj rysuje? Psalm 118 to jest 1188, a jak dodamy tu taki dwukropek, to jest ósmy werset. I teraz chyba się wyświetliło za mną. Patrzę na wasze twarze, chyba się wyświetliło, tak. No teraz ta myśl, która jest ujęta przez psalmistę. Lepiej, czytajcie ze mną, 3, 4. Lepiej ufać Bogu niż polegać na ludziach. To znaczy, że mamy się od ludzi odwracać? Nie. Ale my, ludzie, jesteśmy nawet jako wierzący ludzie zmienni i coś nam dolega. Czasem łapiemy się złych rzeczy i nie zawsze jestem godny, by na mnie polegać. A więc jeżeli wiem, że taki jest Bóg, a psalm 119 w wiele sposobów pokazuje nam, że On, bo Jego Słowo takie wielkie jest i godne zaufania, że naprawdę najlepiej Jemu ufać. A więc nie ludziom, ale Bogu. A jeżeli chodzisz z Panem i ja chodzę i trzymamy się Go, cały rok mamy post i tak blisko Niego będziemy, no nie proponuję tego, to tym bardziej możemy my sobie wzajemnie ufać, prawda? Słuchajcie, to co chcę z wami razem zrobić, to taką krótką wędrówkę przez pewne fragmenty psalmu 119 w odniesieniu do psalmu 1, który cały sobie dziś przypomniemy. Wiele jest powiązań w obydwu psalmach, ale ciekawa rzecz, od czego zaczyna się psalm 119, czyli Alef, tych pierwszych 8 wersetów, ta jedna z 22 części psalmu 119, od czego się zaczyna? Przeczytamy sobie, tam chyba się tam i wyświetli z tyłu, zaraz to będę czytał, ale chcę wam powiedzieć, zdradzić was to, co przeczytamy. Chroni nas przed złem, a zło to najlepiej powiedzieć grzech. A tak naprawdę, co ten psalm robi, to zaczyna od posłuszeństwa. Czytam pierwszy werset 119. Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, którzy postępują według zakonu Pana. I zobaczycie, że kolejnych tych wersetów 8, w każdym jest jakiś czasownik, który wiąże się z czym? Z posłuszeństwem. Drugi werset. Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień Jego, szukają Go z całego serca. Trzeci. Którzy nie czynią krzywdy, ale chodzą drogami Jego. Często w tym psalmie pojawia się hasło drogi. Droga, czyli kroczenie za Panem, to jest ta droga, którą On mi wytycza, ale są też inne drogi, w które lepiej się nie ładować. Czwarty. Tyś wydał rozkazy swoje, aby ich pilnie strzeżono. Próbujcie ze mną te czasowniki, które podkreślam, też głośno powiedzieć. Piąty. Oby drogi moje były nakierowane na przestrzeganie ustaw Twoich. Szósty. Wtedy nie doznam wstydu, gdy będę zważał na wszystkie przykazania Twoje. I wreszcie siódmy. Dziękować Ci będę szczerym sercem, gdy się nauczę sprawiedliwych praw Twoich. I wreszcie ósmy. Będę przestrzegał ustaw Twoich. Nie opuszczaj mnie nigdy. To jest takie fajne końcóweczka tej pierwszej części. Czy Pan Bóg chce opuścić swoje dziecko? Nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę, czytamy w Biblii. Nie, nie. To raczej tak jak w tym zapisie modlitwy pańskiej, naszej modlitwy Ojcze Nasz, którą Pan dał za wzór. Mówimy, i nie budź nas na pokuszenie, nas zbaw do złego, to już jest końcówka, ale wcześniej jest i nie budź nas na pokuszenie. No tak, trochę to brzmi dziwnie. Bóg nikogo nie wiedzie, nie wodzi na pokuszenie. Ale jakby jest takie wołanie duszy, po prostu zachowaj mnie, Panie. Tak jak też psalmista by tutaj wołał, szczerym sercem chcę tutaj być, a ten werset siódmy, w momencie będzie głowić, o właśnie, ten ósmy, nie opuszczaj mnie nigdy. To takie zwołanie szczerego, dziecięcego serca, tatusiu, nie wypuszczaj mnie ze swoich objęć, bądź cały czas przy mnie. Tak ja to przynajmniej rozumiem. Ale widzicie tą kwestię posłuszeństwa Bożemu Słowu? Ono jest. Słowo Boże, co dzisiaj mówimy, jest. Ale ja mogę się z nim mijać w różny sposób. Na teraz ciekawe, słuchajcie, jeszcze jest werset 11, przeskoczymy do Bet, czyli tej drugiej części. I to wczoraj też zabrzmiało w usłudze brata pastora Bogdana. I jeszcze w innym miejscu się pokryją jego wczorajsza ścieżka i dzisiejsza ścieżka rozumowania. 11 werset, któż go nie zna na pamięć? Co czytamy, słuchajcie? Odpowiedź na pytanie, jak to robić, żeby być Bogu posłusznym? Jak to robić, żeby zachowywać to Jego prawo? Jak to robić, żeby Jego drogami, żebym mógł iść? Jest jedna odpowiedź, słuchajcie. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Widzicie, jak ja czytam ten werset, w sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Widzicie, co ja sobie wyobrażam? Moje serce jakby taki safe, który oczywiście można otwierać i dokładać do niego. Otwierać i dokładać. Wyjmować, by coś w coś inwestować, ale dokładać, by stale tam coś było. Skarb, słuchajcie, to jest Boże Słowo. Może dodam, Słowo Boże to ziarno, Słowo Boże jest skarbem tak naprawdę. Słuchajcie, kiedy mamy Słowo Boże w naszym języku, chwała Bogu za to, to mamy dostęp do skarbnicy Bożej mądrości, objawionej woli i co nam więcej? Czego więcej potrzebujemy, drodzy? I psalmista tu pisze wyraźnie, że przechowuję, cenię sobie jako coś najcenniejszego Twoje słowo, bo nie chcę grzeszyć, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Kiedy masz pod ręką jakieś narzędzie, możesz wykonywać jakąś pracę, śrubokręt, nożyczki, cokolwiek, ale kiedy masz w sercu Boże słowo, możesz je po prostu co? Realizować. Kiedy brakuje słowa Bożego w moim czy Twoim sercu, są problemy. I słuchajcie, te problemy polegają na tym, że to serce niestety bywa atakowane. Słyszeliście wczoraj cytat z przypowieści 4:23 i ja też sięgnę po niego. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, gdyż z niego co? Tryska źródło życia. Słuchajcie, ta centrala mojego, twojego jestestwa, to serce to jesteś cały ty, cały ja, wewnętrzny człowiek, myśli, pragnienia, dążenia, i tak dalej. I wynikająca z tego wola. I kroki, jakie obieram w życiu. Niesamowite zdanie. Tak naprawdę, wiecie, dla mnie to jest jedno z najważniejszych zdań w Biblii. Podobnie jak Jan 3:16. Ewangelia w pigułce, jak to nazywam. Jan 3:16, pamiętacie chyba wszyscy, nie? Jest mowa o Bożej miłości, o Bożej sprawiedliwości, o śmierci i o życiu wiecznym. Dzięki Chrystusowi. A tu w tym miejscu mamy to źródło problemów ludzkich albo źródło radości i szczęścia ludzkiego, no bo czytaliśmy na początku, szczęśliwy, błogosławiony ten, pierwszy jeszcze raz werset, który żyje nienagannie, postępuje według słowa Pana. A więc słuchajcie, to centrum jestestwa. Tryska z niego Boże życie, kiedy nie brakuje w tym sejfie, w tym skarbcu, nie brakuje obfitości Bożego Słowa. Kiedy otwieram swoje serce, też w modlitwach, które mieliśmy to dzisiaj, na działanie dla Bożej chwały, na kroczenie w Jego imieniu, do innych, do zgubionych, do potrzebujących. Niesamowity skarbiec, ale teraz mam pytanie do was, czy zgadniecie. Słowo Boże chroni w tym pierwszym punkcie, a mam ich cztery, chroni przed złem, chroni przed grzechem. Słowo Boże chroni przed złem. Jak myślicie, dlaczego? Jak dodam wam tylko, że szatan jest sprytny, jak terroryści stosują metody bez wybierania. Jest kim? Ojcem kłamstwa, czytamy u Pana Jezusa, prawda? W Ewangelii Jana. Skoro on jest ojcem kłamstwa, czyli on jest źródłem wszelkiego kłamstwa, szatan, to dlaczego Słowo Boże ma moc, która go pokonuje? Bo Słowo Boże, i dokończcie, Słowo Boże jest w 100% prawdą. Jeszcze raz słuchajcie, powtórzmy sobie to. Słowo Boże jest prawdą, a nic kłamstwa nie przemoże jak prawda. Podobnie jak nic ciemności nie przemoże jak światło. Pamiętajmy o tym, kochani. I teraz psalm pierwszy, mój kochany psalm. Pierwszy i drugi werset najpierw. I znowu mamy to samo słowo, błogosławiony, szczęśliwy, zwany szczęśliwym, błogosławien, sławiony, nazwany, że jest szczęśliwy. Kto? Czytam. Pierwszy werset, psalm pierwszy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Może od końca. Co to znaczy dniem i nocą rozważać? Ja wam podpowiem, jak się zgodzicie, to tak możecie zrobić. Nie odstępować od tego słowa. Każda okazja jest dobra, by ten skarbiec napełnić Bożym Słowem, żeby mógł z niego wydobywać dla Bożej chwały. Ale zobaczmy na pierwszy werset, słuchajcie, jest kapitalna rzecz. Dla rodziców i dla mnie to jakoś, dla dziadka takiej podpowiedź, jak rozmawiamy z dziećmi, czy z wnukami, czy też o sobie myślimy, nawet my też, dorośli, bracia, siostry, to mamy stopniowanie problemu. Czytał najpierw tak, szczęśliwy mąż, każdy, żona też, niewiasta, kto nie idzie za radą bezbożnych. No co? A, naprawdę mam tak zrobić? To ten przepis jest taki nie do końca czytelny, ten przepis prawa. No fajne, no, tak, no więcej kasy w kieszeni zostanie. Dobra, dzięki. Nie byłem tam, gdzie był ten, kto mi podpowiadał, ale mam kontakt jakiś i mogę iść za radą, żeby na przykład jakiś zrobić szwindel finansowy, podatkowy, czy cokolwiek innego. Namowa do kroku, który obraża Boga albo który ewidentnie idzie w kierunku grzechu. To jest początek, słuchajcie. Co ja mogę zrobić? Wiesz co, stary, nie podoba mi się twój pomysł. Nie chcę mojego Boga obrażać, nie chcę tego. Sorry, nie gniewaj się, możemy się spotkać na kawę, pogadam o tym, ale nie biorę tego, nie kupuję. I załatwiona sprawa. Pokonałem przeciwnika z Bożą pomocą. Z prawdą pokonałem kłamcę, który się posłużył może bratem nawet w Chrystusie niekiedy. Tak bywa. A zobaczmy, słuchajcie, dalej. Jeżeli jednak pójdę za namową drugiego człowieka, to nawet może być chrześcijanin, który w jakimś stopniu, momencie zaczął błądzić, to czytam dalej tak w tym psalmie pierwszym. A więc szczęśliwy ten, kto nie stoi na drodze grzeszników. Co to znaczy stać na drodze? Tam był telefon, może kilometr, dwa, pięć, tysiąc kilometrów od siebie byliśmy, ale rada była. A oto stoi tu namawiający. Gadamy, rozmawiamy, cześć, cześć, no jak się masz, fajnie, dobra. Aha, tak mówisz, czekaj, no usiądźmy sobie może i już idę dalej, słuchajcie. Kiedy słyszę, że coś jest podejrzanego, lampka czerwona mruga, już teraz powinien powiedzieć, nie gniewaj się, stary, jest to nie ta droga. Nie gniewaj się, nie chcę mojego Boga obrażać, nie mogę tego zrobić. Nie, to nie jest dla mnie rada, wybacz. Jeżeli tego nie zrobię za pierwszym razem i nie zrobię w momencie, jak jestem obok tego, który stoi o mnie i doradza i chce mi wciągnąć w jakiś obszar niewłaściwy, obszar grzechu po prostu nazwijmy to, to już jest niedaleko tego, żeby sobie wygodnie usiąść z nim razem i wtopić, jak to mówimy. Rozumiecie słowo wtopić? To jest żargon. Nie wiem, czy młodzież tak jeszcze mówi wtopić? Mówi się tak jeszcze? 20 lat temu się mówiło. Jak się dziś mówi? Dać plamę? Nie. Popłynąć. Więc popłynąć to się kojarzy z jakimś jeszcze ruchem, ale wtopić w moim rozumieniu to, że wlazłeś, wybaczcie, w bagno. A z bagna ciężko jest się wydobyć. Potrzeba siły nadzwyczajnej. Kogoś, kto na pewnym gruncie stoi i cię pomoże wyjść z tego bagna. Kto stoi na pewnym gruncie? Ten, kto stoi na gruncie Bożego Słowa. To możesz być ty, to mogę być ja. Ale ja mogę być tym, który da się wciągnąć w tym trzecim kroku poddania się uległości namowie do grzechu. Rozważmy to, kochanie. Czytam jeszcze ten werset, żeby przypomnieć brzmienie biblijne. Szczęśliwy mąż, każdy wierzący człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Lecz co? Czytajmy razem. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. Nie rozstaje się z Bożym Słowem. Mam pytanie do was. Kto z was, to przez podniesienie ręki potwierdźcie, kto z was obudził się kiedyś w nocy i nagle tu werset biblijny słyszy? Albo na ustach. Naprawdę? Fajnie. To wiecie, o co chodzi. A jeśli ktoś tego jeszcze nie przeżył, to na pewno przeżyjesz. Im bardziej dniem i nocą rozważasz ten Boży zakon, tą Bożą mądrość, Bożą wolę, będziesz tego doświadczał w momentach najmniej spodziewanych, nie o trzeciej nad ranem, czy o drugiej nad ranem, ale w centrum jakiegoś być może problemu Pan pokaże, że jest z tobą. A więc pierwsza sprawa, co Słowo Boże robi? Ono jest i dzięki temu chroni mnie przed grzechem, przed złem. Druga kwestia. Uzdalnia do wydawania owocu. Uzdalnia do wydawania owocu. To jest ta druga myśl. I tu kilka wersetów z psalmu 119, mały wtręt z Nowego Testamentu, a potem znowu psalm pierwszy, który to obrazem pięknie maluje tą kwestię uzdalniania do owocu. Siódmy werset psalmu 119. Siódmy werset. O, świetnie, super działacie. Dziękować Ci będę szczerym sercem, gdy się nauczę sprawiedliwych praw Twoich. A co tu jest owocu powiedziane? Słuchajcie, no ktoś, kto się czegoś nauczył, to wie, że się nauczył. Kto z was wie, ile jest 2 dodać 2? No nie ma dyskusji. No wie, że 2. No to jest owoc tego, że nauczyłeś się dodawać. Jeżeli czegoś się uczę od Boga, z Bożego Słowa, to będę wiedział, znał smak tej prawdy, którą poznałem, którą wprowadzam w życie. I dziękować będę szczerym sercem, bo jest owoc. Może maleńki. Wczoraj też słyszeliśmy o czworakiej roli. Może 30, może 60, może 100% już. Różny owoc, ale jest. Chwalę Cię, Panie, że mnie kształtujesz. 72 werset. Lepszy jest dla mnie zakon ust Twoich niż 1000 sztuk złota i srebra. Kto z was ma w domu 1000 sztuk złota? No niech będzie 5 sztuk złota. Takich nie macie, co? Ja też nie mam. Ale da się żyć bez tego. Ale nie radzę żyć chrześcijaninowi bez Bożego Słowa. Znowu, co to za owoc jest? Wiesz, że cenę Boże Słowo ma w twoim życiu. I dlatego możesz je cenić, czcić Boże Słowo, wykonując je w swoim życiu. To jest ten jeden z kolejnych owoców. 78 werset. Niech się zawstydzą zuchwali. To jest obrazowy już bardziej. Niech się zawstydzą zuchwali, gdy gnębią mnie niesłusznie. Ja zaś rozmyślam o ustawach twoich. Na pewno zdarzyło ci się też, dziękuję za tą modlitwę, jestem błogosławieństwem, też bardzo tego potrzebowałem, dzięki grupie uwielbiającej. Na pewno doświadczyłeś tego, albo może doświadczysz, albo może doświadczasz, że ktoś niesprawiedliwie, źle cię ocenia albo krzywdzi w jakikolwiek sposób. Nie podnoście rąk, nie trzeba. Pan Bóg zna was, każdego z was. Ale jeżeli zareaguję w oparciu o to, co Boże Słowo mi podpowiada, to jakość mojego życia, mój nawet wyraz twarzy, moje słowa, moja postawa zawstydzą tego, który idzie czyniąc zło, który cię krzywdzi. Nie wiem, że od razu, czy jutro, czy za miesiąc, ale taka jest Boża wola, żeby to, co złe, było wyrugowane przez to, co dobre, to, co kłamstwem, przez to, co prawdą. Niekiedy całe życie musimy na coś takiego czekać. Ale taka jest Boża wola, słuchajcie. Żebyśmy z przykładem swojego życia zawstydzali innych. Nie wytykać im, jak wy możecie takie złe rzeczy robić. Nie, nie, to nie działa. Ale jasnością, czystością swoich słów i czynów to jest jedyny dobry, Boży sposób na zawstydzenie tego, kto krzywdzi. Kolejny werset setny. Jestem roztropniejszy od starszych. Słuchajcie, już nie jestem taki młody. Jakby ktoś chciał widzieć, ile mam lat, to zapraszam do odblokowania mojego tutaj iPada, jak mi się zatnie, bo muszę wklepać mój PESEL. To się mi znowu otworzy ekran. Ile razy go wklepuję, to jakoś się ta liczba, tu mi, ten kod mi się nie zmienia. Wiecie, działa zawsze, ten sam kod niezmienny. Więc wiem, ile mam lat. Ale jak sobie myślę zaraz, ale dobra, ta liczba, ten rok, data urodzenia się nie zmienia, ale jestem coraz bliżej wieczności z każdą chwilą. I ten głupi kot tego tutaj nie pokazuje, nie? A ja wiem. Ale czemu to, słuchajcie, mówię? Jestem roztropniejszy od starszych. Kto tak może powiedzieć, słuchajcie? Dopowiedziano jest to w dalszej części wersetu. Bo strzegam przykazań twoich. Uwaga, starsi i młodsi. To nie chodzi, że młodzież... Fajnie młodzież sobie tu siadła, fajnie. To nie znaczy, że młodzież jest od starszych mądrzejsza. Bez a priori w ogóle, bez gadania. Nie, nie, nie. Ale muszę to szczerze powiedzieć. Mam 3 córki i zięciów 3 i już wnuki. Zdarzyło się, że mnie moje własne dzieci mądrością przewyższyły, kiedy, ach, długo opowiadać, godzinę potrzebuję, to skrócę to. Pewnego razu staliśmy na granicy, słuchajcie, jeszcze w czasach, kiedy nie było Schengen, no i stoimy i nic się nie dzieje. Godzina, nic się nie dzieje. I wreszcie ja już byłem bardzo zniecierpliwiony, już zacząłem używać moich warg w sposób niewłaściwy i nagle mnie klepie z tyłu nasza najstarsza córka, wówczas miała chyba 7 czy 8 lat. Tatuś, a może się pomodlimy? O, dobry pomysł. Zamknąłem oczy w pokorze. Bóg dał mi łaskę nie być złym na moją córkę, która się na tatusia wynosi. Pomodliłem się i pukanie w okienko. Otwieram oczy i przychodzi facet, który nam przed chwilą wziął godzinę temu paszporty. Wziął, wraca, słuchajcie, proszę jechać. Wiecie, co mnie ucieszyło? Że może tatuś nawala w jakiś sposób, ale nawet dziecko może okazać mądrość. I to był owoc, słuchajcie, modlitwy wcześniejszej, nauczania Bożego Słowa, tych maluchów. Także słuchajcie, żebyśmy mieli jasność. Zapomnijmy o wieku, ale jeżeli my karmimy się Bożym Słowem, to Bóg daj nam łaskę, że obdarza nas mądrością, której może komuś w rodzinie, czy w pracy, albo w kościele akurat brakuje w jakiejś konkretnej kwestii. Wyczuwamy to? To nie jest powód, żeby się wynosić, tylko tak jak czytamy w psalmie, oddać chwałę Bogu za moc Jego słowa. I teraz mam ciekawy 121 werset, tylko proszę się nie śmiać. Wykonuję prawo i sprawiedliwość. Taki mały w ten, słuchajcie, tu jest napisane wykonuję, a nie mówię, żeby była jasność, prawda? Nie wydawaj mnie w ręce gniewicieli moich. To też tak jakby westchnienie dziecka troszkę z obawy, no a jakby co, to nie wiadomo, co się stanie, tak jakby wołanie w tym... W poprzednim przypadku, który podałem, ufnego dziecka Bożego, ale co mnie interesuje tu? Wykonuj to Boże prawo, ten Boży sąd i Bożą sprawiedliwość. Ty i ja w Boże imię, tam gdzie jest to potrzebne. Pamiętacie Jakub 1:22, nie wyświetli się, ale znacie wszyscy. Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Mamy jasność, nie? Słowo znane, a nie wykonywane nie znaczy nic. Słowo zasłyszane, zapamiętane nawet, a niewykonywane, nie pokazuje swojej mocy. Dopiero kiedy przez moje serce jest to przyjęte, działa wielkie rzeczy w Bożym imieniu, dla Bożej chwały. I ostatni, 130 werset tego fragmentu, w tym jeszcze momencie. Wykład słów twoich oświeca, daje rozum prostaczkom. Nie ma się co obrażać, jak ktoś powie, jesteś prostaczkiem, albo jesteś prosty. Czy jedna moja ciocia kiedyś na Zaolziu mieszka, mówiła, o, on czy ona to taki sprosty, taki nic nie wiedzący, nie umiejący. Ale nie tak jest z dziećmi Bożymi. Kiedy ta nasza skarbnica, nasze serce jest przepełnione Bożym Słowem, to po prostu on daje nam mądrość, której świat nam nigdy nie da. Bo świat niestety często na kłamstwie buduje mnóstwo rzeczy. I teraz psalm 1, 3 werset. Piękny obraz, słuchajcie. U Jeremiasza w 17 jest podobny obraz też narysowany. Ten, kto ufa Bogu, kto, jak czytaliśmy wcześniej, rozważa dniem i nocą, nie rozstaje się z Bożym Słowem, karmi się, 3 werset mówi, będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Widzisz drzewo? Wody, strumień. I jak jest jakiś obszar posuchy, okres posuchy, to te drzewa bliżej potoka, nawet który wyschnie i jeszcze są zielone, chociaż dookoła może żółto i brązowo jest. A więc będzie ten, kto ufa Panu, poznaje Jego słowo, karmi się jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie. A po co komu liść? Po co drzewu liść? No to przez liście to cała ta fotosynteza tam się odbywa i zamiana wody dwutlenku węgla w cukier. No i stąd jest to, że ta roślina żyje i może potem jeszcze w owocu wydać co? Nasionko. Ciąg dalszy, słuchajcie. Piękny obraz, już go nie będę rozwijał, ale przeczytam, bo to jest piękne zdanie. Ten, kto poznaje Boże Słowo dniem i nocą, będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie wiedzie, nie więdnie, a wszystko, co uczyni, podoba wam się na końcu to? Powiedzie się. Bracie, siostro, czy wszystko ci się powiodło do dzisiejszego dnia w twoim życiu? Nie mów co, ty wiesz co, ale podnieś rękę, choć tak delikatnie, jeżeli wiesz, że były rzeczy, które w twoim życiu się nie powiodły, czyli było zupełnie inaczej, niż byś chciał, ty i Bóg, zaznaczam, że po prostu miał jakieś fiasko. No, śmiało podnoszę. Ale to nie jest powód do rozpaczy. Im bardziej lgniemy do Pana, to On będzie nas chronił, będzie ożywiał nas, byśmy wydawali dobre owoce, nawet gdy jest posucha, gdy ktoś to utrudnia nam robić. To są też Boże obietnice, słuchajcie, w tych psalmach. A więc słuchajcie, owoc, coś godnego pożądania. Owoc to nie jest dla ciebie tylko, ale jakość mojego i twojego życia jest dla innych ludzi. Dla wielu to jest ta jedyna Biblia, którą czytają. Pamiętajmy też o tym, nie? I idziemy do tej trzeciej części. Słowo Boże wprowadza na drogę życia wiecznego. Słowo Boże wprowadza na drogę życia wiecznego. Dwa wersety, tylko te dwa akurat co tu wziąłem. Ale ważna kwestia, 40, 119 psalm. Werset 40. Oto tęsknię do przykazań twoich. Dlaczego? Cóż w tych przykazaniach jest? Przez sprawiedliwość swoją ożyw mnie. Ciekawe, że przez prawość czy sprawiedliwość Bożą ty i ja, grzesznik, mogłem być ożywiony. Raczej bym myślał, że będę potępiony, bo sprawiedliwy Bóg miałby na mnie wejrzeć. Ale dalej pojawia się kluczowe słowo też Ewangelii dla nas. Przez sprawiedliwość swoją ożyw mnie. 41. Niech spłynie na mnie łaska Twoja, Panie. Zbawienie Twoje według obietnicy Twojej. Czy Bóg obiecuje grzesznikowi zbawienie? Tak. Czy grzesznik może dostąpić zbawienia? Tak. Czy grzesznik jest w stanie zapracować na zbawienie? Nie. Łaska. Słuchajcie, nikt z nas by tu nie siedział w tym rozumieniu, w rozumieniu postu i pragnienia zbliżania się do Bogu w taki sposób dynamiczny, gdyby nie łaska Boża. A co to jest łaska? Jeszcze przypomnijmy sobie. Co to jest łaska dla grzesznika? Dla ciebie, dla mnie. Choć święty, sprawiedliwy Bóg zna moją grzeszność, dokładniej może nawet niż ja, bo ja czasem próbuję się tłumaczyć. Choć zna moją grzeszność i jest świętym, sprawiedliwym Bogiem, który musi potępić grzech, musi ukarać, musi, bo jest święty i sprawiedliwy. To łaska sprawia, że nie daje mi tego, na co zasłużyłem. Nie, to jeszcze nie jest łaska. To jest miłosierdzie. A teraz uwaga, łaska. Gotowi? Łaska jest wtedy, kiedy dostaję coś, na co nie zasługuję. Łaska Boża, łaska Boża. Taki przejaw Bożej miłości, Bożego serca, że On chce uratować siebie od konsekwencji grzechu. I Pan Jezus, jeżeli idziesz za Nim, to On wszystkiego doświadczył z wyjątkiem jednej rzeczy. Pamiętacie jakiej? Pan Jezus nigdy nie doświadczył tego, co to jest grzech, no bo nie był w stanie zgrzeszyć, Bóg święty. Ale czego doświadczył? Konsekwencji moich i twoich grzechów. Jak tutaj psalmista mówi, kochani, o tej łasce, to jest tęsknica, to jest pragnienie, wołanie. I w Słowie Bożym jest odpowiedź na twoje najskrytsze pragnienia, ale największy problem, moja, twoja grzeszność przez Boga jest rozwiązana i Słowo Boże o tym mówi. I teraz znowu psalm pierwszy. Nie tak jest z bezbożnymi. Czyli bezbożni, ci, którzy nie chcą Boga słuchać, którzy słysząc odwracają się, czy jak wczoraj słyszeliśmy, są tą twardą glebą, która nie przyjmuje nic. Dopóki człowiek w takim stanie tkwi, nie doświadczy, jak wspaniałe jest Boże Słowo, nie będzie pisał psalmu, który ma 178 wersetów, czy 6, zawsze mi się myli. Nie będzie jego serce wywyższało go za prawo, za te wskazówki, za te przykazania i tak dalej. Bo nie będzie widziało wagi tego, że to jest skarb, to Boże Słowo. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa. Tu znowu do młodzieży się zwracam. No, tam też gdzieś młodzież widziałem, ale czy widzieliście? To już jest zabytek, historia. Jak plewy się rozlatują, kiedy jest młódzka? Kto z was widział kiedyś plewy lecące? To naprawdę już mam parę lat. Młodzież, to jak po nabożeństwie zapraszam, pokażę wam, jak plewy wyglądają. Ale co to jest plewa? Suche, lekkie, cienkie, nie mające wartości praktycznie. Jak dmuchniesz, to leci, nie wiadomo. Tam, gdzie powieje wiatr, tam poleci, może trochę dalej. Taki jest człowiek, który jest bez Bożego Słowa. przyjmie różną naukę, jak Paweł pisze, lada wiatr nauki i popłynie, czy wtopi, czy w bagno wejdzie w jakimś większym czy mniejszym stopniu i chrześcijanina może to, kochani, spotkać. Ale ponad to wszystko jest Bóg ze swoją mądrością, z miłością, łaską i mądrością Bożego Słowa, które może nas od tego uchronić. Dalej coś tam słuchajcie. Wiatr roznosi tę plewę i piąty werset psalmu pierwszego. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Inaczej mówiąc, nie ma miejsca dla Boga, który, nie ma miejsca dla człowieka, który nie szuka Boga. Po pierwsze jest głupi, no, głupim nazwany ktoś, kto mówi, że Boga nie ma. Ale nie ma miejsca w tych wszystkich wspaniałościach, które Bóg nam w swoim słowie daje, roztacza. Dlatego taki długi ten psalm, słuchajcie, 119. Jeszcze bo mógł być dłuższy. Możesz dopisać jakąś swoją modlitwą, czym dla ciebie szczególnie Boże Słowo jest. Myślę, że po tych dniach postu każdy z nas będzie mógł dopisać taką w swoim sercu malutką linijkę wdzięczności za Boże Słowo. Jak ja się cieszę, słuchajcie, że wasze Boże Słowo Boże jest na ważnym miejscu. Widzicie, czemu to mówię? Z ogromną świadomością. Nie we wszystkich zborach ewangelicznych Słowo Boże jest na pierwszym miejscu. Tylko ludzkie nauki. Tym będę za chwilkę kończyć. A słuchajcie, więc chroni od zła Słowo Boże. Uzdalnia do wydawania owocu i tu mieliśmy to trzecie, wprowadza na drogę życia wiecznego. Skoro bezbożnych to ominie, jak nic się w życiu nie stanie, to nas, którzy poszliśmy już za Panem, spotka ta Boża chwała i jest na naszej drodze. Niesamowita rzecz. I ostatnia rzecz. Słowo Boże prowadzi w doczesnym życiu. Znowu doskonale znany psalm, werset z psalmu 119. 105 werset. Spróbujemy powiedzieć z pamięci, spróbujmy zamknąć oczy. Dobra, rzućcie tam okiem, chyba się już wyświetliło. O, właśnie. Jeszcze nie. O, jest. Popatrzcie sobie i z zamkniętymi oczyma, niech każdy sobie teraz to czyta, powiemy półgłosem, dobra? Jak się ktoś troszkę pomyli, nie szkodzi, ale sens zachować. Czym Słowo Boże jest w tym doczesnym problemie mojego życia, czy w moich doczesnych problemach? Jesteście gotowi? Ja sobie już też popatrzyłem. 3, 4. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Piękne zdanie. Słuchajcie, zanim coś powiem dalej jeszcze, mam znajomego rówieśnika swojego, kilka lat temu zachorował dość poważnie na cukrzycę, jeszcze inne rzeczy się przyplątały, stracił wzrok w ciągu półtora roku. Scopnowo, coraz mniej. Jest niewidomym dzisiaj. Jak pierwszy raz go, czy drugi raz spotkałem, jeszcze troszkę widział takie, jak było bardzo silne światło, to jeszcze widział, że gdzieś jest źródło światła, ale już nie widział nic. I wtedy pamiętam, jak mi powiedział, chciałbym chociaż tyle zachować, żeby widzieć gdzieś, z której strony światło idzie. O, jakbym dalej poszedł, co by się stało? Nie mam światła, spadnę. I rozmawiam nieraz, to jest wierzący człowiek. Rozmawiam z nim, ale jak wracam do domu, sobie myślę, ludzie złoci. Jak on może żyć? Jak on potrafi żyć? Wiecie, jaki eksperyment zrobiłem parę razy? Nie próbowałem trzeci raz. Dwa razy. Dla mnie parę to jest dwa razy. Mam piwnicę, pięć centralnego ogrzewania. Już się zaczynacie chyba bać i bójcie się. I po drodze jedne, drugie drzwi, schody do piwnicy i włączane światło lub włączane w kilku miejscach. Zrobię eksperyment. Będę udawał, że jestem tym człowiekiem, o którym mówię. No więc tak, zamykam oczy, nic nie widać. Więc nie zaświecam, patrzę, czy nie widzę, idę tak, aha, te schody pamiętam na pamięć, no bo tu już nieraz w tym piecu byłem. Dobra, dochodzę do, zapomniałem, że to jest niski ten sufit nad głową, idę, zniżam się, a to tu mogę, tak, tu się mogę podnieść i już dochodzę gdzieś, jest piec. No dobra, i tu koniec. Napal w piecu, jak nie widzisz. Tu pogrzebać, tam wyczyścić, tam śrubki odkręcić, mam idiotyczny piec notabene. Nie dam rady, słuchajcie. Kto z was dzisiaj dziękował Bogu za to, że ma wzrok? Ręka do góry. Ja nie. Naprawdę? Możesz powiedzieć, jak podziękowałeś jednym zdaniem? Widzicie, tu trzeba powiedzieć chwała Bogu, że doceniamy coś, co mamy. Jeżeli dziś do domu wrócisz przed snem, zachęcam, spróbuj to zrobić, bracie, siostro. Boże, dziękuję Ci, że dzisiaj widziałem braci, siostry, różne rzeczy. Mogłem do sklepu wybrać dobre rzeczy, odrzucić te złe, których nie muszę jeść. Post mi pokazuje, że jest tyle niepotrzebnych rzeczy. Daj mi widzieć jaskrawo, Panie, co robię, w jakim kierunku idę. I co czytamy? Słuchajcie, Słowo Boże jest jak światło. Pochodnia to te kroki, krok za krokiem rozświetla, ale światłość jest po prostu. Jak słońce za dnia. Słowo Boże jest światłem, słuchajcie, dla nas. I ono jest, więc to światło jest, tylko ja nie mogę się przed nim chować albo zakrywać. Będę tracił. Słuchajcie, ten szósty werset, ostatni werset psalmu pierwszego jeszcze poproszę, kochani. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, powtarzam myśl z poprzedniego, piątego wersetu psalmu pierwszego, nie ostoją się bezbożni na sądzie i tak dalej. Aż drżę na myśl samą o bliskich, których znam, którzy w przeciwnym kierunku idą zupełnie, na zatracenie. Masz też takie myślenie o ludziach, którzy nie chcą Chrystusa? Modlić się, głosić, życiem pokazywać. Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd. Czy rozumiecie to słowo nikąd? Przy okazji, jak to robiłem, przygotowałem się, zobaczyłem, że popełniałem błąd gramatyczny, bo pisałem osobno. Do nikąd. Nie ma coś takiego jak nikąd, ale do nikąd to jest coś. Pewnego razu daleko stąd byłem, słuchajcie, w pewnym kraju. Była jakaś fabryka, duża, szeroka droga i bardzo duża rzeka i solidny betonowy most. Potężny most. I ten most był. Ja wszedłem na ten most, doszedłem do końca tego końca mostu, rzeka za mną już jest, ja stoję na tym pewnym moście, ale tam puszcza. Tam nic nie ma. A i zobaczyłem taką tabliczkę, bo to akurat po angielsku napisane most donikąd. Bridge to nowhere. Podrapałem się w głowę, no faktycznie, po co most, jak tam się nie da iść? Wiecie, ale czasami jesteśmy do takiego człowieka, który stoi na moście donikąd i myśli z uporem, że jednak gdzieś dojdzie. I to ten rysunek, co mamy za mam za plecami, wejdźcie na ten mostek i idź po tym mostku. I za chwilę będziesz gdzie? W tym samym miejscu. Czyli donikąd nie doszedłeś. Zapamiętacie ten obraz. Mi się bardzo podoba to złudzenie optyczne. Ale komentuję to tymi słowami, że bywa, że wchodzimy w naszym chrześcijańskim życiu na most, który donikąd nie prowadzi, w sensie na pewno nie do Boga. Kiedy tak się dzieje? Kiedy słuchamy wzajemnie swoich namów, pamiętacie psalm pierwszy? Namowa, już jestem razem z nim i zasiadam. Możesz się nie pohamować i zagalopować, że wejdziesz w coś, wdepniesz w coś bardzo złego. Ale Słowo Boże, jak psalm 119 nam pokazuje, chce nas od tego uchronić. No chce nas uchronić. Dlaczego? Bo po pierwsze jest 100% prawdą, a teraz powiem coś, co w niektórych kręgach jest niepopularne, słowo, które tu chcę wam powiedzieć z pełną odpowiedzialności. Spotkałem chrześcijan, którzy mówią, że, no nie zmieściłem tu Biblii, bo mam tylko dwie ręce, że Biblia zawiera częściowo Boże Słowo, a tak poza tym to są ludzkie baśnie. Ja to słyszałem w krajach chrześcijańskich, od ust ludzi edukowanych bardzo. Sorry, ja się z tym nie mogę zgodzić. Bo gdyby to była prawda, to Pan Jezus powołał się na baśnie, apostoł Paweł się powołał na baśnie, mówiąc o potopie czy innych sprawach. O, to cóż to jest za nauczyciel z Nazaretu, którym, rozumiecie, mówi, chce uczyć przez bajki. Widzicie, dlaczego tym chcę zakończyć? A zniknął ten most, nie szkodzi. Bo droga donikąd to jest droga wtedy, kiedy bardziej słuchamy człowieka, dzięki za ten slajd, kiedy bardziej słuchamy człowieka, nie sprawdzamy tego w Bożym Słowie, a ono przecież do tego się jak najbardziej nadaje. Bo psalm 119 od pierwszego do ostatniego wersetu nam na różny sposób mówi, jak to Słowo Boże jest cenne i do czego służy. Bo chroni przed złem, słuchajcie, Słowo Boże. Bo uzdalnia do wydawania owocu. Bo co robi? Prowadzi na drogę życia wiecznego i wreszcie w codziennym, doczesnym życiu prowadzi. Niech Pan Bóg błogosławi kolejne dni, drodzy, i żebyście rozkoszowali się tym psalmem 119, którego kiedyś mi się nie chciało czytać, bo był za długi. Ale byłem w błędzie, zgadzacie się? Amen.